Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. W tej części powrócimy do Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, bo nagrałyśmy wiele, wiele rozmów, tylko fragmenty tych rozmów pojawiły się w studiach festiwalowych. A dzisiaj przypomnimy Państwu spotkanie z bydgoskim zespołem, bo Bydgoszcz muzyką dawną stoi. Tutaj mamy bardzo wielu entuzjastów tego gatunku, tej muzyki, która powraca do dawnych, dawnych lat. I dzisiaj spotkanie z zespołem muzyki dawnej Intemperata, który gościł na Bydgoskim Festiwalu Muzycznym.
Tak, to jest zespół złożony oczywiście z entuzjastów, którzy mają podstawy merytoryczne do tego, aby grać taką muzykę. Są pracownikami w większości Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. No i interesują się tym zawodowo, ale to jest również ich pasja osobista. To widać i słychać, za chwilę Państwo to usłyszą, jak oni o tym opowiadają i jakie to jest dla nich ważne. I to też się przekłada na efekt muzyczny, że nie jest to, brzydko mówiąc, odwalanie kolejnych stron partytury, tylko po prostu granie radością.
To był koncert zatytułowany Don Kichot, wiatraki i muzyka. I to było takie połączenie trzech światów: literatury, muzyki dawnej, no i muzyki improwizowanej, współczesnej. W piątek rozmawiałam z Mikołajem Trzaską, który bardzo miło wspominał właśnie to spotkanie tych trzech różnych światów. A my rozmawiałyśmy z zespołem Intemperata jeszcze przed koncertem.
Dorota Zimna, klawesynistka i członek zespołu Intemperata. Nasz zespół jest taki troszkę, jeżeli chodzi o osobowości, ruchome, różne osoby z nami współpracują, aczkolwiek mamy taki podstawowy, stały skład z muzyków, którzy znajdują się w Bydgoszczy. Większość to są absolwenci naszej Bydgoskiej Akademii Muzycznej. No i różne ciekawe projekty mamy, pracując z innymi muzykami, tudzież w mniejszym, większym składzie. No, zawsze mamy nadzieję, że tą muzykę barokową zagramy bardzo żywo i tak, aby publiczność mogła jak najwięcej z tego odebrać. Żeby ta muzyka nie kojarzyła się z takim historycyzmem, ani z czymś takim skostniałym, tylko żeby była rzeczywiście żywa i fascynująca.
Temu koncertowi towarzyszy postać Don Kichota, postać w kulturze świetnie znana. Jak Państwo tę postać w swój występ wkomponowujecie i jak ona była ważna w ogóle dla tego programu?
Marcin Tarnawski. No, postać Don Kichota jest wpisana w nasz program, ponieważ zagramy burleskę Don Kichot, napisaną przez Telemana, aczkolwiek tutaj to już stwierdziliśmy, patrząc na teksty, które będą czytane, że to, co Teleman popełnił, to jest dosyć taka, no, taka swobodna fantazja trochę na ten temat, bo tam będą pewne elementy, które jak czytamy tytuły tych poszczególnych małych części, to one nam z muzyką tak się nie kojarzą tak współcześnie, one są dosyć przewrotne, także no, jesteśmy ciekawi, jak publiczność na to zareaguje.
Burleska, no właśnie, to takie trochę przewrotne. Wy, tak jak powiedziała pani Dorota, jesteście pasjonatami tej muzyki, nie tylko tej, którą dziś gracie, a więc też podchodzicie do niej z pewnym dystansem i świadomością, że może ona być dla słuchacza na przykład pierwszym spotkaniem dzisiaj z tą muzyką.
No tak, może być to pierwsze spotkanie z muzyką dawną, chociaż w sumie niekoniecznie pierwsze, bo wydaje się, też było spotkanie z muzyką dawną na festiwalu i to wykonywano na instrumentach historycznych, bo to jeszcze trzeba zwrócić na to uwagę, że my gramy na trochę innych instrumentach niż normalnie taką muzykę się wykonuje i właśnie o to chodzi. Tą muzykę w ten sposób dobrze jest też posłuchać, ponieważ to jest inne brzmienie i trochę inne podejście do materii. No ta burleska, tudzież dystans, ta muzyka barokowa jest taką muzyką często teatralną. Przez nią trzeba mówić, przez nią trzeba opowiadać, tworzyć charakterystyczne postaci, charakterystyczne motywy. I to jest chyba to, co w tej muzyce jest najciekawszego, że ona po prostu bardzo dużo opowiada. No ale będziemy opowiadać o Don Kichocie. I Sancho Pansy zresztą. Sancho Pansy, bardzo ważna postać. Dziś też się pojawi w naszej muzyce.
Skoro gracie muzykę dawną, jesteście pasjonatami muzyki dawnej, to czemu nie gracie właśnie na instrumentach z epoki?
Ewa Witczak, bo nas po prostu kolokwialnie na nie nie stać. Gramy na kopiach, na bardzo dobrych kopiach polskich i zagranicznych lutników, gdyż oryginały, no jak wiadomo, Stradivariusy, ich ceny oscylują około kilku milionów dolarów. Ale nie uważam, żeby współczesne kopie, no wiadomo, że to nie są te oryginalne instrumenty, ale w jakiś sposób imitują to, co było kiedyś.
Michał Marcinkowski, skrzypce. My dysponujemy generalnie instrumentami dość nowymi, młodymi. I z drugiej strony można spojrzeć na to w ten sposób, że w czasach, kiedy ta muzyka, którą wykonujemy, powstawała, mało było na świecie instrumentów starszych niż 50-100 lat. Również wówczas dysponowano, w większości muzycy dysponowali stosunkowo nowymi, młodymi instrumentami, więc to, że gramy na nowych instrumentach, również wpisuje się poniekąd w ten nurt muzyki historycznie poinformowanej.
Aczkolwiek klawesyn ten sam, co wczoraj.
Tak, klawesyn ten sam co wczoraj. Prywatnie dodam, że to mój osobisty. W każdym razie z klawesynem jest tak, że te oryginalne instrumenty wprawdzie jakieś tam się zachowały, natomiast one właściwie są nie do dostania. Te, które się zachowały w takim stanie używalności, są w muzeach i czasami na nich się wykonuje. Ale tak samo jak kolega powiedział, nie uważam, żeby granie na instrumentach zrobionych współcześnie, będących kopiami, było gorsze, dlatego że klawesyny z tamtych czasów są najczęściej w takim stanie, że albo je trzeba tak wyremontować, że on jest tak prawie nowy, albo po prostu nie da się na nich grać. Te, które rzeczywiście są w stanie takim w miarę przyzwoitym, no, są kupione przez największe muzea i właściwie no, innych instrumentów nie ma.
Specjalne pytanie.
To może dlaczego w ogóle gracie taką muzykę? Skąd wam się wzięła ta miłość?
Katarzyna Litwiniuk. Myślę, że to po prostu muzyka barokowa, która jest jednak czymś zupełnie innym niż muzyka głównie jednak romantyczna, którą wykonuje się w filharmoniach. I też czymś zupełnie innym jest granie na strunach jelitowych, na instrumencie historycznym, historycznym smyczkiem. Grając Bacha, no bo przecież wszyscy przeszliśmy klasyczne kształcenie w szkołach muzycznych i wszyscy graliśmy Bacha na instrumentach współczesnych. Potem wzięliśmy do ręki instrumenty historyczne i graliśmy tego samego Bacha i okazało się, że to jest zupełnie coś innego. I myślę, że wszyscy zakochaliśmy się po prostu w tym innym brzmieniu, w tym, że ta muzyka nagle mówi coś zupełnie innego niż na instrumencie współczesnym i na po prostu współczesnym sprzęcie.
A jesteście ciekawi? A, coś jeszcze?
Gadaj, że właśnie to jest to, co Kasia powiedziała, że ta muzyka nie tylko gra, ale ona też mówi. To jest ten przekaz właśnie, że ta retoryka w tej muzyce jest tak ważna, że my zawsze staramy się w ten sposób myśleć o tym, że chcemy powiedzieć coś temu słuchaczowi. Nie tylko ująć go jakąś piękną melodią, piękną formą, tylko przede wszystkim coś mu powiedzieć.
A jesteście ciekawi, jak zabrzmi dzisiaj ten troszeczkę trójdzielny repertuar, program i fragmenty Cervantesa, i improwizacje jazzujące, i wasz Telemann.
Ostatnio można zobaczyć taki nurt łączenia zupełnie skrajnych stylistyk razem, ale żyjemy we współczesnych czasach i możemy patrzeć na jednak tak uniwersalny przekaz, jaką jest opowieść o Don Kiszocie, z różnych punktów widzenia, z dawnego, współczesnego, mówionego, granego, improwizowanego. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł.
Ale jednak pani Dorota mówiła przed chwilą, że chcecie opowiedzieć pewną historię. I to zakłada pracę wyobraźni słuchacza. A jak już posłucha fragmentów Cervantesa, których może nie znać wcześniej, to też trzeba założyć, we współczesnych czasach, no to mu się tak to dosyć zmaterializuje. To nie jest złe dla muzyki, takie czytanie tekstów, które takim jest troszeczkę już, no już nie chcę powiedzieć nic złego, ale zbyt może ograniczającym wyobraźnię, nie?
Nie wydaje mi się, że jest to złe, bo ludzie potrzebują zawsze czynnika ludzkiego na scenie. I tak samo jak występujemy ze śpiewakami i zawsze ten występ jest o wiele cieplej przyjmowany niż sama muzyka instrumentalna, tak samo myślę tutaj element gry aktorskiej i właśnie pan Olgierd Łukaszewicz, który będzie z nami występował, no jakby połączy to wszystko w jedną całość, że to nie będzie właśnie trzy osobne występy podczas jednego koncertu, tylko że to będzie jeden wielki performance. Zresztą mieliśmy już przyjemność z nim współpracować podczas festiwalu w Kłodzku, gdzie graliśmy Stabat Mater, a on czytał właśnie fragmenty wybrane z różnych dzieł i no, zrobiło to wrażenie piorunujące, bo i sam tekst, który jest niezwykle przejmujący, plus muzyka, plus też śpiewaczki, które śpiewały, prawda? I nie było tego za dużo, więc myślę, że dzisiaj również będzie to bardzo ciekawy występ.
Thank you.
To był powrót jeszcze do Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, 54. jego edycji i spotkanie z zespołem muzyki dawnej Intemperata. A teraz o bardzo ważnym wydarzeniu i o bardzo ważnej osobie.
Przed kilkoma dniami wybitna śpiewaczka Teresa Żelizgara została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi. No i pani profesor Teresa Żelizgara jest zaliczana do jednych z największych głosów, ale od jakiegoś czasu również prowadzi masterclass, uczy śpiewu i chyba spełnia się w tej roli jeszcze lepiej.
Tu Wiesław Ochman teraz wypowie się o Teresie Żelizgarze. Nienaganna technika artystki pozwala jej na kreowanie ról szerokiego spektrum repertuaru operowego. Z natury to jest sopran liryczny, prowadzony po mistrzowsku, obdarzony piękną, ciepłą barwą i atrakcyjnym brzmieniem. Dzięki ekspresji i dynamice sprawdza się znakomicie zarówno w partii Don Elwiry w mozartowskim Don Giovannim, jak i w pełnej dramatyzmu partii Toski w operze Pucciniego. Mówiła o Teresie Żelizgarze i jej wspaniałym głosie inny wspaniały solista Wiesław Ochman. No cóż, zapewne te przymioty zadecydowały, że Teresa Żelizgara stała się gwiazdą światowej wokalistyki.
Zresztą Wiesław Ochman partnerował Teresie Żelizgarze na wielkich scenach nie tylko Polski, ale przede wszystkim świata, Europy. A my rozmawiałyśmy z profesor Teresą Żelizgarą, która była tutaj w Bydgoszczy, prowadziła masterclass. Też będą fragmenty tej pracy ze studentami, bo też byli studenci i studentki, ale też i rozmowa o jej pracy pedagogicznej, ale również o pracy na scenach.
Kiedy ja zaczęłam studiować, kiedy ja zaczęłam uczyć się śpiewu, nie miałam żadnych perspektyw, nie pragnęłam żadnych perspektyw robienia kariery. Nie było to dla mnie istotne. Jak już powiedziałam, ja chciałam się uczyć śpiewu i chciałam się tego nauczyć bardzo dobrze. A co z tego wynika? Wynikłoby ewentualnie. Nie zaprzątałam sobie tym głowy zupełnie. W przeciwieństwie do dzisiejszej młodzieży, która po to właśnie studiuje, żeby zrobić kariery, żeby wszystkie te, powiedzmy, dobre rzeczy, które towarzyszą karierze. Ja w ogóle takich myśli nie miewałam. Sztuka dla sztuki, być ze sztuką dla mnie było już wielkim szczęściem. Pójść na lekcję śpiewu do konserwatorium było dla mnie wielkim przeżyciem. A co z tego wyniknie, jeżeli wyniknie, ale nawet nie myślałam, że z tego coś wyniknie, naprawdę. Dla mnie samej śpiewanie było już wielkim szczęściem i jeżeli ja mogłam śpiewać dobrze, jeżeli się czułam komfortowo przy śpiewaniu, jeżeli nie miałam trudności, które by mnie zniechęcały do śpiewania, to już właściwie moje szczęście było już prawie bliskie spełnienia jakichkolwiek w życiu. Tymczasem wyjeżdżam na konkurs, otrzymuję nagrodę w Niemczech. To są wszystko dary z nieba, które na mnie spadały, których ja nie oczekiwałam.
I ten szeroki repertuar to jest chęć spróbowania właściwie wszystkiego?
Nie, tak, absolutnie. Moją potrzebą nawet to było. Kiedy zresztą zaczęłam od pieśni w konserwatorium jeszcze, bardzo dużo śpiewałam pieśni, oratoriów, dzieł symfonicznych. Bardzo dużo miałam już zrobionego. Natomiast kiedy już później zajęłam się przede wszystkim repertuarem operowym, to wcale nie miałam zamiaru zapomnieć ani o pieśniach, ani o oratoriach, ani o wszystkich innych jeszcze dodatkowych sprawach. Uważam, że to jest, to dla mnie było konieczne, bo korzystanie tylko z jednego gatunku muzyki dla mnie nie było wystarczające. Uważałam, że to jest zawężeniem moich możliwości, że powinnam pozostać przy jak najszerszym wachlarzu wszystkich gatunków muzyki i praktykować to, co też robiłam całe życie. Thank you. Powiedziała Pani dyscyplina, powiedziała Pani pracowitość, powiedziała Pani poznawanie coraz to nowych gatunków. Co jeszcze jest taką Pani dewizą i co było podczas Pani pracy, żeby osiągnąć to, co można osiągnąć, tak jak Pani powiedziała?
Ja bardzo chętnie słuchałam, chodziłam do teatru, bardzo chętnie słuchałam wielkich śpiewaków. I próbowałam zrozumieć, dlaczego oni są wielcy, dlaczego inni są mniej wielcy. Właściwie różnica, powiem Panią, różnica jest niewielka. Gdyby się tak to mogło zmierzyć, powiedzmy, w centymetrach, to naprawdę ona jest niewielka. W muzyce wokalnej, to plus, ten mały plus jest wielką sprawą. Są dobrzy śpiewacy, są bardzo dobrzy śpiewacy, ale są jeszcze ci, którzy mają ten plus, czyli nie może już być chyba lepiej. I do tej grupki właśnie dotrzeć, to trzeba naprawdę być fanatykiem i szalonym i absolutnie ofiarowanym muzyce.
To się tak ofiarowała muzyce.
Ja się nie ofiarowałam, to muzyka zechciała mnie przyjąć. Ja nie. Tylko ja przyszłam na ten świat z tym wielkim darem od Boga, nic więcej. Że jedynie moją zasługą jest to, że nie zmarnowałam tego, że chciałam nad tym pracować, że chciałam ten dar wykorzystać w sensie możliwie jak najlepszym.
Ten talent pomnożyć, który został dany.
No więc właśnie. Zawsze ubolewam nad tym, kiedy widzę ktoś utalentowany i marnuje się to. To tak, jakby posiać zboże i zaorać to zboże. To jeszcze i tak ziemia z tego skorzysta, ale w ogóle widzę talenty marnujące się tylko dlatego, że są i tacy, którzy przez niecierpliwość już kończą karierę, bo dostali na przykład, ktoś tam dostał angażment do jakiegoś teatru, idzie do tego teatru i czekają, żeby to był teatr możliwie duży, od małego to nie, bo więc tak, rok śpiewają, dwa lata śpiewają i wszystko się praktycznie kończy, bo nie są jeszcze dobrze przygotowani, ani technicznie, ani psychicznie, nie dojrzali zupełnie do tej pracy artystycznej, której wymaga teatr operowy. To jest coś, do czego trzeba dojrzeć i nie można przeskakiwać stopni, tylko właśnie sukcesywnie, stopień po stopniu, wtedy jest droga najpewniejsza i najbardziej skuteczna, ale to kosztuje czas. I tutaj właśnie jest problem dla wielu młodych śpiewaków.
To znaczy, że Pani odmawiała, śledząc swoją karierę, mówiła Pani nie, na to jeszcze za wcześnie.
Tak jest, właśnie tak było. Właśnie tak było. Mogę zacytować przykład, że pewnego dnia zadzwonił do mnie mój menadżer i mówi: słuchaj, Herbert von Karajan oferuje ci rolę w operze Wagnera Córki Renu i ja miałam śpiewać jedną z córek. Ja powiedziałam: przepraszam, ale ja śpiewam Mozarta, Wagnera jeszcze nie śpiewam. I wtedy w ogóle nie wchodził w rachubę Wagner. Partie wagnerowskie były zupełnie niebrane pod uwagę. Wagnerowskie partie zaczęłam śpiewać, kiedy byłam w Metropolitan Opera, kiedy byłam już dojrzałą śpiewaczką, kiedy wszystkie inne partie miałam już w repertuarze, te, które chciałam mieć i które mnie interesowały, myślę sobie, teraz jest pora na Wagnera. I zrobiłam 3 wagnerowskie partie właśnie w Metropolitan Opera. Można by powiedzieć, to nie jest teatr do eksperymentowania, ale skoro mi pozwolono tam po raz pierwszy zaśpiewać, to znaczy, że mieli do mnie zaufanie, wiedzieli, że dam sobie doskonale radę. Przygotowałam Lohengrina, przygotowałam Tannhäusera i przygotowałam Sieglinde. Więc 3 partie wagnerowskie zostały zrobione, ale w odpowiednim czasie. Thank you.
Teresa Żelizgara, wybitna śpiewaczka, została uhonorowana, przypomnijmy, w minionym tygodniu w Łodzi na Akademii Muzycznej tytułem doktora honoris causa. Prowadzi Teresa Żelizgara mistrzowskie kursy techniki i interpretacji wokalnej w kraju i za granicą. W roku 1999 uzyskała tytuł profesora nauk muzycznych. Ma na swoim koncie jeszcze doktorat honoris causa Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
A teraz już zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś wieczór, który wypełni muzyka fortepianowa, muzyka orkiestrowa, no i odrobina muzyki skrzypcowej. Bohaterami dzisiejszego wieczoru będą bracia Henryk i Józef Wieniawscy. Twórcy w swoich czasach niezwykle popularni. Kompozytorzy, wirtuozi, którzy swoją grą i sławą zdobywali popularność i szacunek w całej muzycznej Europie. Muzyki Henryka Wieniawskiego z całą pewnością teraz nie brakuje, przecież trwa Międzynarodowy Konkurs Muzyki Skrzypcowej imienia Henryka Wieniawskiego. No ale rozpoczniemy to muzyczne spotkanie od przeboju, legendy op. 17 skomponowanej przez młodego Henryka Wieniawskiego, jak głosi historia opowiadana z pokolenia na pokolenie, to rzecz, która miała zmiękczyć serce ojca ukochanej Henryka Wieniawskiego. Rzecz na tyle ujmująca i na tyle romantyczna, napisana z duchem utworów tak fascynujących mistrzów kompozycji XIX wieku, rzeczywiście ujęła ponoć przyszłego teścia, który zmiękł i złagodniał, widząc nie tyle może powodzenie owego utworu, ale przede wszystkim aplauz publiczności zauroczonej wirtuozerią i romantycznym stylem gry Henryka Wieniawskiego. Dziś w znakomitej interpretacji Konstantego Andrzeja Kulki i Jerzego Marchwińskiego legendarna legenda op. 17 Henryka Wieniawskiego.
Thank you.
Była to legenda opus 17 Henryka Wieniawskiego. Twórczość tego kompozytora, jego kariera wirtuozowska jest o tyle znana, że tym ciekawiej będzie zająć się działalnością artystyczną jego brata, Józefa Wieniawskiego, żyjącego w latach 1837 do początku wieku XX, bowiem zmarł w roku 1912. W biografii Józefa Wieniawskiego znajduje się wiele fascynujących momentów. Od jego wielkich sukcesów wirtuozowskich, od Paryża po Moskwę, po intratne zajęcie organizatora szkoły muzycznej Moskiewskiego Konserwatorium, czy wreszcie po wielkiej karierze, osiadł w Brukseli i tam rozpoczął nie tylko trasę koncertową ze starszym bratem Henrykiem, ale przede wszystkim studiował kompozycję i dyrygenturę. Wszak w XIX wieku, aby promować własne utwory, należało grać i prowadzić orkiestrę. To wszystko niezwykle imponująca aktywność, która spotykała się z wyraźnym aplauzem, z wielkim sukcesem, który odnotowywały nie tylko polskie dzienniki i polska prasa, ale najświetniejsze światowej sławy muzyczne czasopisma. To w nich Józef Wieniawski i Henryk Wieniawski uznawani byli za pierwszej klasy wirtuozów. Ale dzisiaj Józef Wieniawski objawi nam się jako zdolny kompozytor. To nic dziwnego w czasach wirtuozerii instrumentalnej, że znakomity instrumentalista, muzyk koncertujący na skrzypcach, na fortepianie, na innym instrumencie, po prostu komponował dla siebie utwory. Ale jeżeli sięgał po formę symfoniczną, tym większe zasługi i większa ciekawość powoduje nami sięgającym po te utwory. Za chwilę posłuchamy fragmentu symfonii D-dur opus 49. Symfonii powstałej w 1890 roku, czyli napisanej już przez dojrzałego Józefa Wieniawskiego. Ta symfonia jest prawdziwie romantyczna. Wykonawca koncertu, który interpretował po raz pierwszy owo dzieło w nagraniu płytowym, Piotr Wajrak, napisał, że gdyby przyszło mu oceniać inne symfonie Józefa Wieniawskiego, których on wszak nie skomponował, te, która została zrealizowana i nagrana, opus 49, zatytułowałby jako polską. Przede wszystkim na ten przydomek zasługuje owa symfonia przez reminiscencję polskiego klimatu, polskich tematów, które wszak nie przytaczane dosłownie, ale jednak swoim charakterem decydują przede wszystkim o części trzeciej i czwartej owej symfonii. Symfonia jak na modłę romantyczną przystało, skonstruowana jest z czterech części. Trzecia część to właśnie scherzo, które w środkowym epizodzie nawiązuje wyraźnie do polskiej muzyki ludowej. Zatem scherzo, część symfonii op. 49, symfonii D-dur Józefa Wieniawskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją Piotra Wajraka. Nieznane dzieło Józefa Wieniawskiego. Thank you. Była to trzecia część Scherzo, pochodząca z symfonii D-dur op. 49 Józefa Wieniawskiego, którą po raz pierwszy wykonali, zarejestrowali na nagraniu płytowym Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej i Piotr Wajrak jako dyrygent zespołu. A teraz inny interpretator, znakomity pianista, wsławiający się także promocją muzyki Józefa Wieniawskiego. Pochodzący z Bydgoszczy Michał Szymanowski w swoim repertuarze ma nie tylko koncert fortepianowy Józefa Wieniawskiego, którego był znakomitym interpretatorem, docenionym nie tylko na lokalnym rynku muzycznym, ale także włączył do swojego solowego repertuaru koncertowego walc koncertowy D-dur op. 3. Utwór pochodzący z 1854 roku, dedykowany profesorowi Konserwatorium Paryskiego, który był mistrzem sztuki pianistycznej Józefa Wieniawskiego. Utwór świetnie pokazujący nie tylko styl muzyki wirtuozowskiej, romantyzmu muzycznego, ale także wskazujący typowe dla owego repertuaru umiejętności techniczne, charakteryzujące właśnie koncertującego pianistę, czyli Józefa Wieniawskiego. Ta błyskotliwa wirtuozeria, te piękne, śpiewne melodie dają pełny obraz umiejętności pianistycznych i możliwości wykonawczych interpretatorów połowy XIX wieku i mistrzów interpretacji, do których wszak należał Józef Wieniawski. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką braci Wieniawskich nieznana kompozycja Józefa Wieniawskiego, walc koncertowy D-dur op. 3 w znakomitej interpretacji Michała Szymanowskiego. Na kolejny wieczór muzyczny w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.